My na antenie Radia Maryja witamy Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę łódzkiego, zastępcę przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Ekscelencjo, witamy i prosimy o skierowanie słów podczas naszej katechezy do rodziny Radia Maryja.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moi drodzy, wczoraj podczas lektury mszalnej listu świętego Jakuba uderzyły mnie słowa apostoła, który pisał: wasze tak, niech będzie tak, a nie, niech będzie nie. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to, co opisał święty Jakub, jest echem kazania na górze, podczas którego Pan Jezus mówił: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nas to jest, od złego pochodzi. Te słowa stają się dla nas niezwykle ważne w sytuacji kulturowej, w której przyszło nam żyć, mianowicie ogromnego zamieszania, a bym powiedział jeszcze bardziej, głęboko prowadzonej socjotechniki, która ma na celu odwrócenia znaczenia słów. Takich słów najbardziej podstawowych jak wolność, naród, patriotyzm, ojczyzna, Europa, suwerenność. Patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w naszej przestrzeni kulturowej, myślę o przestrzeni europejskiej, ale także polskiej, odnosi się wrażenie, że w innym kontekście historycznym dochodzi do tego, co opisał George Orwell w słynnej książce Rok 1984. I niewątpliwie, ponieważ tak jest, że chcą nami zawładnąć przez nadanie nowego znaczenia słowom, które dla nas są podstawowe i fundamentalne, trzeba dążyć do tego, co jest prawdą, a zatem do tego, by umieć powiedzieć: to jest prawdziwe, tamto jest fałszywe. Co więcej, chodzi o taką też postawę, którą w nas trzeba wytworzyć, aby za świadomością tego, co jest prawdziwe i fałszywe, dobre i złe, szedł czyn. Czyn polegający na tym, że nie tylko nasza mowa, ale całe postępowanie będzie jednym wielkim tak na rzecz prawdy i dobra i bardzo zdecydowanym, jasnym nie wobec fałszu i zła. Bo jeżeli do tego nie dojdzie, to spełnią się te słowa także w odniesieniu do nas, które przekazał nam Fiodor Dostojewski w Braciach Karamazow w rozdziale Wielki Inkwizytor, gdzie mówi o totalnym zniewoleniu całych społeczeństw, zniewoleniu polegającym zwłaszcza na tym, że ludzie są przekonani, że są wolni, a tymczasem są bezwolną masą sterowaną przez tych, którzy sprawują nad nią władzę. I warto by w tym momencie właśnie przypomnieć te w gruncie rzeczy złowieszczo brzmiące słowa Fiodora Dostojewskiego z Braci Karamazow. Słowa dokładnie, które wielki inkwizytor kieruje do uwięzionego po raz wtóry Chrystusa. Inkwizytor mówił wtedy: czyż nie ty wówczas często powtarzałeś: pragnę uczynić was wolnymi? A teraz oto zobaczyłeś tych wolnych ludzi. Tak, dzieło to drogo nas kosztowało, ale doprowadziliśmy je wreszcie w twoim imieniu do końca. Męczyliśmy się z tą wolnością 15 wieków, ale teraz to już sprawa skończona i to skończona definitywnie. Czy nie wierzysz, że skończona i to raz na zawsze? Spoglądasz na mnie łagodnie i nie zaszczycisz mnie nawet swoją dezaprobatą, gniewem. Musisz jednak przyjąć do wiadomości, że teraz, że właśnie dziś, obecnie, ci ludzie mają przeświadczenie większe, mocniejsze niż kiedykolwiek, iż są wolni w pełni, całkowicie. A tymczasem oni sami przynieśli nam swoją wolność i pokornie złożyli ją u naszych stóp. Ale to uczyniliśmy my. A czy ty tego właśnie pragnąłeś? Takiej chciałeś wolności? I tutaj chciałbym wrócić do moich, ale nie tylko przecież moich, ogromnej rzeszy słuchaczy i widzów, słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, przeżyć z ubiegłej środy, 18 maja tego roku, gdy uczestniczyliśmy w konsekracji Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Powstało i zostało przekazane do Bożego Kultu Sanktuarium Matki Bożej. Ale jest to także, co dla nas oczywiste, sanktuarium Jana Pawła II, a w szerszym znaczeniu także sanktuarium polskiego narodu, jego chrześcijańskiej tradycji, która sięga czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, gdy chodzi o jej początki, i z drugiej strony dotyczy przeżywanego przez nas 2016 roku, wielkiego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, no i wybiegamy w przyszłość do tego, co Chrystus nas przygotowuje i do czego nas prowadzi. O tym, że to jest, ten Kościół może uchodzić za sanktuarium polskiego narodu, jego chrześcijańskiej tradycji, świadczy poczet postaci wymalowanych w kościele najwspanialszych ludzi z naszej historii, z naszej kultury. Tych, którzy decydowali w momentach nieraz dramatycznych o naszej polskiej tożsamości. Ratowali ją i dawali światła nadziei. Zresztą w sposób bardzo taki doświadczalny, wizualny mogliśmy tego doświadczyć w ubiegłą środę, kiedy widzieliśmy cały korowód takich postaci w strojach z epoki zmierzających w wielkiej procesji do kościoła Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. To wydarzenie z ubiegłej środy pokazuje, jak bardzo ważną rzeczą jest sięganie do korzeni i budowanie swojej tożsamości poprzez historyczną pamięć. Dzięki temu kultura nie jest czymś martwym, nie jest czymś, o czym mówi tylko i wyłącznie archeologia i co można oglądać w muzeach, w zimnych gablotach za szkłem. Kultura staje się czymś niezwykle żywotnym, co sprawia, że my czujemy się spadkobiercami wielkiego dziedzictwa, skarbu, który został nam przekazany, a my czujemy swoją wielką odpowiedzialność za ten skarb, za to, żeby go w sobie pomnożyć i przekazać dalej. Że tak jest i że tak właśnie trzeba patrzeć na kulturę, wielokrotnie mówił święty Jan Paweł II. Ale ja chciałbym tutaj zacytować znany fragment, niezwykle istotny, jego przemówienia, w gruncie rzeczy fundamentalnego, pośród tych wszystkich, które dotyczyły jego refleksji na temat kultury, przemówienia z 2 czerwca 1980 roku na forum UNESCO w Paryżu. Jan Paweł II mówił wtedy tak. Jeśli w imię przyszłości kultury trzeba wołać o prawo człowieka do tego, aby bardziej być, jeżeli w imię tego samego celu trzeba domagać się zdrowego prymatu rodziny w całym dziele wychowywania człowieka do prawdziwego człowieczeństwa, to na tej samej linii trzeba umieścić z kolei prawo narodu. Trzeba je umieścić również u podstaw kultury i wychowania. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby bardziej być we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż każdy człowiek i własna rodzina. Zarazem zaś we wspólnocie, w oparciu o którą każda rodzina wychowuje, poczynając od tego, co najprostsze, od języka, którym mały człowiek uczy się mówić, aby stawać się członkiem tej wspólnoty, którą jest rodzina i jego naród. I dalej papież. W tym, co w tej chwili mówię i dalej pragnę powiedzieć, dochodzi do głosu szczególne doświadczenie i szczególne także świadectwo. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu, podstaw kultury i jej przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest naród. I w świetle tego, co suwerenności przez kulturę, mówił Jan Paweł II na forum świata, bo takim forum jest UNESCO. Trzeba osadzić także te ostatnie, również wczorajsze, dyskusje na temat suwerenności. A nieco głębiej, gdy mówimy o suwerenności, trzeba jeszcze rozumieć to, czym jest patriotyzm. Z jednej strony w odróżnieniu od nacjonalizmu, czy jeszcze bardziej od szowinizmu, a z drugiej strony od kosmopolityzmu. Bo przecież jest coś takiego jak prawo narodu do własnej tożsamości i suwerenności właśnie poprzez kulturę. I w tym wyraża się najbardziej podstawowa suwerenność danego narodu. Jak papież pisze, Jest to także trwały element ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. I w świetle tych pytań, tych stwierdzeń papieża, trzeba postawić sobie pytania, co się dzieje z naszą kulturą dzisiaj. Skoro co jakiś czas mamy do czynienia z pewnymi zdarzeniami, nie chcę już powiedzieć wydarzeniami, bo to za duże słowo, które mają na celu szyderstwo z najbardziej świętych dla naszej tradycji narodowej, dla naszej kultury narodowej symboli i znaków. Myślę tutaj z jednej strony o szyderstwie z Krzyża Chrystusowego, z jego męki, ale także z polskiego sztandaru. W głębi tego niepokoju, jaki się musi rodzić, gdy patrzymy na to, co dla wielu jawi się jako tylko jako przejaw tak zwanej wolności kultury, wolności człowieka do jego ekspresji artystycznej. Jawi się pytanie o istotę Europy, o istotę i rdzeń kultury europejskiej, o istotę i rdzeń także naszej polskiej kultury. I znowu tutaj, jako odpowiedź na te kluczowe pytania, jako odpowiedź jawi się szczególna wypowiedź Jana Pawła II z 3 czerwca 1997 roku, a więc 19 lat temu, kiedy papież był po raz kolejny w naszej ojczyźnie i kiedy właśnie w Gnieźnie nawiązywał do i męczeństwa, tysiąclecia męczeństwa świętego Wojciecha, ale także kiedy właśnie wtedy, w świetle tego męczeństwa i historii Kościoła, stawiał pytanie o tożsamość Europy. I papież mówił wtedy tak. Nie będzie jedności Europy, dopóki ona nie będzie wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczenie historii. Jest bowiem historia Europy wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest jednak zbudowany na chrześcijaństwie, a obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości. Wiemy, że głoszona jest ideologia multikulti, wielości kultur, ale to chodzi o coś zupełnie innego niż o tej wielości, o tę wielość kultur, o której mówił Jan Paweł II w Gnieźnie. Bo tam miał na uwadze różnorodność narodów i państw tworzących Europę, ale wszystkie one miały to jedno spoiwo, jakim jest, było, jest chrześcijaństwo. Natomiast teraz ta ideologia multikulti domaga się od wszystkich państw Unii Europejskiej, aby otworzyła się na kultury, które są, jeśli niekiedy nie wręcz wrogie chrześcijaństwu, to na pewno wobec chrześcijaństwa bardzo dalekie. A powtórę, jeżeli Europa, to jest oczywistą rzeczą, jest syntezą myśli greckiej, prawa rzymskiego i chrześcijaństwa, podkreślił to zresztą pan prezydent Andrzej Duda podczas Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu 15 kwietnia tego roku, to czy można mówić o Europie, jako prawdziwej Europie, jeżeli ona odcina się od tego, co jest jej rdzeniem i jej największym spoiwem, a mianowicie, jeśli odcina się od swoich chrześcijańskich korzeni. I czy nie rodzi się zupełnie nowa Europa, która jest swoistą zdradą wobec tej Europy, która była dotychczas? I kolejne pytanie, które musimy sobie postawić. Czy jeśli chce się z nas uczynić Europejczyków, to nie dąży się do tego, tym samym do tego, abyśmy wyrzekli się naszej tradycji narodowej, trwającej już 1050 lat, związanej w sposób fundamentalny z chrztem Mieszka I i z chrześcijaństwem? Te pytania, które brzmią w jakiejś mierze retorycznie, Jan Paweł II pogłębia dalszą swoją refleksją, jaką dzielił się ze swoimi słuchaczami w Gnieźnie. Mówił wtedy tak: drodzy bracia i siostry, to właśnie Chrystus, Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś i na wieki, objawił człowiekowi jego godność. To on jest gwarantem tej godności. To patroni Europy, święty Benedykt oraz święci Cyryl i Metody, oni wszczepili w europejską kulturę prawdę o Bogu i o człowieku. Ten orszak świętych misjonarzy, których dziś przypomina nam święty Wojciech, niósł europejskim ludom nowinę o miłości bliźniego, o miłości nieprzyjaciół nawet. Nowinę poświadczoną oddaniem za nich życia. Tą dobrą nowiną, Ewangelią, żyli w Europie przez kolejne stulecia, aż po dzień dzisiejszy, nasi bracia i siostry. Powtarzały ją mury kościołów, opactw, szpitali i uniwersytetów. Głosiły ją foliały, rzeźby, obrazy, obwieszczały strofy poezji i dzieła kompozytorów. Na Ewangelii kładziono podwaliny duchowej jedności Europy. Czy tak było właśnie, że na Ewangelii tworzono najwspanialsze dzieła kultury, potwierdza raz jeszcze to, o czym mówiłem dzisiaj, ten wspaniały poczet wielkich postaci znajdujących się w sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu, a także ten korowód postaci, który szedł w procesji na początku uroczystości konsekracyjnej tego kościoła. Taka jest nasza kultura, której nie możemy wziąć na was i powiedzieć, ona jest mało ważna i mało istotna dla nas, a na pewno nie jest czymś, co kieruje do nas, ku nam, bardzo jasne zobowiązania, by ją uszanować, przyjąć, przekazać dalej. A przede wszystkim wraca rdzeń tego, co Jan Paweł II mówił od samego początku swojego pontyfikatu, że pełna prawda o człowieku i o jego godności osobowej została wyrażona przez osobę Jezusa Chrystusa. Zresztą papież znowu odwołuje się do jego przemówienia gnieźnieńskiego, o tym mówił także wtedy bardzo wyraźnie. Od grobu świętego Wojciecha pytam więc, czy wolno nam odrzucić prawo chrześcijańskiego życia, które głosi, że tylko ten przynosi owoc obfity, kto obumiera dla wszystkiego, co nieboże, kto dla dobra braci obumiera, jak ziarno rzucone w ziemię. Tu z tego miejsca powtarzam wołanie z początku mego pontyfikatu. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. W imię poszanowania praw człowieka, w imię wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzkiej solidarności i miłości wołam, nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w sercach, mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie wspólnego domu dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł, ludzkich sumień, wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych z poiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga? O taką rzeczywistość zabiegał święty Wojciech. Za taką przyszłość oddał swoje życie. On też dzisiaj nam przypomina, iż nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu każdego społeczeństwa. tyle papież, ale zwróćmy uwagę, że on w tym swoim przemówieniu gnieźnieńskim sprzed 19 lat pokazał drogę odnowy Europy. My nie musimy tej drogi szukać. Jest to droga powrotu do Ewangelii. A bynajmniej nie ta droga, którą nam proponują w Brukseli czy innych wielkich ośrodkach tak zwanej Europy, polegającej na tym, żeby od Ewangelii się odwracać, co więcej ją wyśmiewać, z niej szydzić, ją odrzucać. Nie można zbudować Europy bez Chrystusa. I jeśli tak jest, a tak jest, Jan Paweł II coraz bardziej jawi się nam w coraz to nowych kontekstach jako wielki prorok współczesnego świata. Jeżeli tak jest, to kto tu naprawdę reprezentuje prawdziwie europejskie wartości i komu zależy na Europie? Tym, którzy odrzucają Ewangelię i obiektywną prawdę o człowieku, jego godności? Czy te narody i te państwa, jak Węgry czy Polska, które świadomie nawiązują do swoich chrześcijańskich korzeni i uważają, że trwanie przy nich jest jedyną szansą ocalenia Europy i dawania nadziei na jej, tej Europy, dobrą przyszłość? Jeszcze jedna kwestia, która znowu wraca w nowych kontekstach, tak bardzo mocno podkreślona przez Jana Pawła II. Najmocniejszym fundamentem społeczeństwa jest człowiek. Człowiek, który jest człowiekiem sumienia. I ta piękna metafora, do której warto raz jeszcze nawiązać. Potrzebna Europa jest jako twór stworzony z ludzkich sumień, wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych z spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej przejawem miłości Boga. Wiemy, jak w związku ze sprawą pana profesora Chazana podważano wartość sumienia, jak wyśpiewano klauzulę sumienia, jak uważano, że prawo pozytywne, nawet jeśli ono jest zbrodnicze, powinno triumfować nad, wydawałoby się, najbardziej podstawowym odruchem sprzeciwu wobec zła, fałszu i nieprawdy. A papież mówi, nie będzie Europy, nie będzie jej dobrej przyszłości bez ludzi prawego sumienia. To prawe sumienie staje się zatem celem wielkich zmagań, jakie stoją zwłaszcza przed Kościołem w Europie i w Polsce. Potworzenie ludzi prawego sumienia, kształtowanie w nich prawego sumienia jest właściwie stawką być albo nie być Europy. Tej, którą znamy, tej, którą kochamy, tej, z której wyrośliśmy, którą chcemy, żeby była dalej i dalej się rozwijała, a nie tej Europy, która skazana jest na śmierć, a ta niewątpliwie przyjdzie, jeżeli zabraknie w niej miejsca dla Chrystusa, dla Ewangelii, dla godności każdej ludzkiej osoby, dla wartości życia, dla sumienia, które jest przecież sanktuarium, czyli miejscem Boga w każdym z nas.
Ekscelencjo, bardzo dziękujemy za to słowo skierowane do nas podczas dzisiejszej katechezy. Zachęcamy również naszych słuchaczy, Państwa, do tego, by włączyć się w nią do kontaktu z księdzem arcybiskupem, do rozmowy. Numery telefonów 56 655 23 55 to Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 i dwa numery dla telefonujących z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Przypomnę, że na naszej antenie gości ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Na niebie, gdy nam wiary brak, jeszcze w dobrym chlebie jest miłości smak.
Mamy już telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech mi nie pochwalona Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pana imię?
Mówi Leszek z Lublina.
Witamy.
Pozdrawiam serdecznie arcybiskupa. Jestem bardzo wzruszony, ale przychodzą mi takie słowa, że w tej chwili Europa jest budowana jak wieża Babel. I nie będzie przyszłości przed nią, jeżeli tych wartości, o których mówił nasz Ojciec Święty i tu wielu biskupów, to powtarza kapłanów, nie słuchają tego. A mam taką krótką modlitwę, którą sobie jakby powtarzam i to mnie jakoś próbuje w życiu pomóc. Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie Jezu, Duchu Święty, daj mi wiarę, rozum i pokorę. Daj mi wiarę, rozum i pokorę, abym nie wymyślał swoich aneksów do dekalogu, do Ewangelii. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy, panie Leszku. Księże arcybiskupie?
Tak, myślę, że przy tej modlitwie trzeba trwać i ją powtarzać. Ona jest uniwersalna, zwrócona do każdej i każdego z nas. Znaczy, jako wezwanie, żebyśmy ją podjęli i właśnie tak zwracali się do Boga, bo dzieło przemiany ludzkich serc to jest dzieło Ducha Świętego, na którego musimy się otworzyć i wtedy rzeczywiście nie będzie w nas pokusy aneksów do dekalogu, do wypaczania przykazania miłości Boga i bliźniego, ale będzie autentyczna wolność w Duchu Świętym, a na niej buduje się i nasze człowieczeństwo, nasze sumienie, ale także na tym buduje się społeczeństwo i dobra przyszłość naszego narodu, także Europy.
Bardzo dziękujemy. Mamy kolejne połączenie. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Grzegorz z Niemiec.
Witamy pana.
Ekscelencjo, dziękuję bardzo za tą bardzo ważną katechezę i w odpowiednim momencie wygłoszoną przez ekscelencję. No po prostu nie będę powtarzał się. Każde słowo, co biskup powiedział, właściwie można by wyryć złotymi literami i powiesić na ścianie. Tylko problem jest tego rodzaju, ja widzę. Znaczy my, ludzie, którzy słuchamy Radia Maryja, to do nas dociera to słowo, ale przecież nie chodzi tylko o nas, chodzi o wszystkich Polaków. Właściwie głównie chodzi o tych, do których to słowo nie dociera. I moja wielka prośba do księdza biskupa, nie tylko moja, tutaj cała rodzina na ten temat dyskutuje, moja prawie, żeby właśnie jakieś takie pismo stworzyć, czy list do wszystkich parafii w Polsce, żeby po prostu ludziom te sumienia obudzić. Ksiądz mówił o tych sumieniach, no ale ja myślę, że wielu ludzi nie ma sumienia, albo te sumienia są po prostu zagłuszone. Bo jak można popierać swoich własnych katów, tych, którzy zniszczyli Polskę, przecież wiemy dokładnie, mieliśmy niedawno audyt w Sejmie, kto tego nie oglądał, ja rozmawiałem tak z ludźmi, bo też w Polsce bardzo często jestem, w ogóle od 30 lat jestem w Niemczech prawie, ale planujemy wrócić do ojczyzny i szczególnie teraz właśnie, bo do poprzedniej skorumpowanej, policyjnej, jakiejś takiej niedemokratycznej, to w ogóle jest wszystko odwrotność, bo wiadomo, że szatan wszystko obraca kota ogonem. Dla mnie to w tej chwili jest właśnie Polska wolna, ale ona jest nie całkiem wolna jeszcze, bo widzimy, co się dzieje, prawda? Wczoraj wystąpienie naszej premier, pani Beaty Szydło w Sejmie było bardzo trafne i to ja po prostu sobie nie wyobrażam, jak można być posłem, siedzieć tam, rechotać, przeszkadzać, opluwać rząd polski. Przecież to już nawet kultury. Chodzi o kulturę polską. No jak sobie pomyśli, co sobie pomyśli świat o Polsce? Przecież Polska słynęła zawsze z tej kultury, tolerancyjności. Mieliśmy przed wojną Żydów, nikt się z nimi nie kłócił, prawda? Byliśmy tolerancyjni. Różne religie, prawosławne, nieprawosławne. A teraz takie coś, prawda? Rząd wybrany legalnie w wyborach demokratycznych. Ja i tak podejrzewam, że one były częściowo sfałszowane, bo do tej pory zawsze fałszowano wybory. Ale tym razem, no po pierwsze, opatrzność Boża sprawiła, że wybrano innych, ale naród się wypowiedział, prawda? No i dużo ludzi też pilnowało wyborów. Ja tak samo byłem mężem zaufania i robiłem to całkowicie za darmo, bo z obowiązku po prostu.
Panie Grzegorzu, bardzo...
Dlatego moja wielka prośba, zrobić po prostu, bo ksiądz tam jest właśnie w episkopacie, ksiądz biskup tam zastępcą, jak słyszałem. Takie pismo właśnie do narodu, bo ja na przykład teraz obracam się w zachodniopomorskim, nie będę tam miasta wymieniał, blisko granicy i tam normalnie ludzie głosują na Platformę Obywatelską.
Tak? Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy za to słowo. Jeszcze ksiądz arcybiskup pewnie się odniesie do tych słów.
Kiedyś,
bardzo dziękujemy.
Ja także dziękuję za tę wypowiedź bardzo głęboką i mądrą. Ja kiedyś wsunąłem refleksję na temat wolności, mówiąc, że jej, tej wolności domem jest prawda. Kształtowanie sumienia poszczególnych ludzi, ale także społeczeństw może dokonywać się poprzez otwarcie na prawdę. Jeżeli tę prawdę się neguje, odrzuca obiektywną prawdę, a tworzy się jakieś fikcje, jeszcze się mówi, że to jest wolność, no to oczywiście jest to przejaw zniewolenia i odejścia od prawdy, ale by mieć odwagę spojrzeć prawdzie w oczy, otworzyć się na nią i według niej kształtować swoje życie, to wymaga głębokiej przemiany. To jest właśnie proces nawrócenia i jestem także przekonany, że jednorazowe pismo czy orędzie nie jest w stanie doprowadzić do tego, żeby ludzie porzucili świat iluzji i kłamstwa i od razu przyjęli to, co prawdziwe. Wołać trzeba, zwracać się do tej wrażliwości, która w nas jest, wrażliwości prawdy, jest sprawą konieczną. Ale to odbywa się nie tylko poprzez ewentualne listy czy orędzia episkopatu, chociaż one są oczywiście także ważne, ale poprzez codzienny wysiłek docierania do prawdy, tej historycznej, kulturowej. To jest także wysiłek stawania codziennie w obliczu własnego sumienia, dokonując rachunku sumienia. To jest także ten proces kształtowania sumienia poprzez przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania. To jest ciągły proces weryfikacji tego, co się myśli, co się myślało, jak się postępowało po to, żeby to dalsze nasze postępowanie było coraz bardziej przejrzyste, transparentne, czyste w świetle tej czystości, jaką daje Chrystus, najwyższa prawda i Chrystus jako sama miłość.
o to trzeba się także modlić, bo to jest pewien cud przemiany. To, że doszło do roku 2015 z jego skutkami, a przypomnijmy sobie, był to rok Jana Pawła II, to było także efektem wielkiej modlitwy, zwłaszcza różańcowej. I na pewno tej wielkiej ofiarności bezinteresownej, o której Pan mówił, wspominając także o swojej działalności jako mąż zaufania. Coś zostało osiągnięte w ubiegłym roku, ale ten proces modlitwy, przemiany, otwarcia się na dobro i prawdę i zmagania się o dobro i prawdę w naszym życiu, ten proces musi trwać, bo tylko wtedy będziemy mogli mówić o jakimś trwałym sukcesie naszej ojczyzny.
Bóg zapłaci, ekscelencjo, za to dzisiejsze słowo, za wygłoszenie katechezy, również za rozmowę z naszymi słuchaczami. Prosimy jeszcze o Boże błogosławieństwo.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy, a Państwu przypomnę, że na naszej antenie gościł ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.